11 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, sporo piłki nożnej oraz lekka atletyka. Czarny sport, zgodnie z obietnicą na początek, zwycięstwem Rosjanina Wadima Tarasenki zakończył się 17. Memoriał Edwarda Jancarza, rozegrany wczoraj na torze w Gorzowie. Startujący na co dzień w pierwszoligowej drużynie Polonii Bydgoszcz Rosjanin rozpoczął zawody słabo, ale z biegu na bieg jeździł coraz szybciej. Po zawodach, po tym zwycięstwie rozmawiał z nim Ryszard Rachlewicz.
Jeszcze w indywidualnych zawodach nie pamiętam w ogóle, kiedy zwyciężyłem. Chyba dawno, dawno temu nie było takiego zwycięstwa u mnie. Bardzo się cieszę. W kryterium masowym zająłem drugie miejsce. Teraz w memoriale Jancarza zdobyłem pierwsze miejsce. Bardzo, bardzo się cieszę i dedykuję to swojej narodzonej córeczce, która narodziła się w tym roku, którą bardzo kocham. Jest po prostu rośnie w oczach i zachęca mnie, żeby wracał do domu. Bawię się tym i cieszę się. Chcę podziękować bardzo swojemu teamowi, całej rodzinie, która mnie wspiera i swoim tunerom, sponsorom. Bardzo mi pomagają i bez nich by tego po prostu nie byłoby i tyle. A najważniejszą osobą to jest żona moja, która mnie bardzo wspiera.
Kapitalny występ, mimo że ten początek, bym powiedział, nie był najlepszy, bo oglądając twoje występy w pierwszej lidze, liczyłem, że ten Wadim tutaj nam pokaże kapitalną jazdę. Pierwsze wyścigi nie wskazywały, ale jednak te kolejne to czapki z głów.
No, szczerze mówiąc, powiem tak, że pierwszy raz tu jeździłem i sugerowałem się, jak poszedłem na tor, to miałem inne odczucie po prezentacji i trzeba było to zrobić, bo kolejny raz to potwierdza, że co czuję, to trzeba wykonać. Nic, zaczęliśmy z tego, co myśleliśmy w ogóle na obchodzie toru, bo nie jeżdżąc tutaj, w sumie każda nawierzchnia się zachowuje inaczej i sugerowałem się tym, co mówi reszta, bo mam kilku kolegów w żużlu i sugerowałem się tym, ale kolejny raz potwierdzę, że lepiej posłuchać siebie, co wewnętrznie podpowiada i koniec końców doszliśmy do tego z teamem.
Ostatni wyścig, kapitalna akcja. Ja powiem ci szczerze, że takie akcje to ja widziałem tutaj w ostatnich latach w wykonaniu tylko jednego zawodnika. Wiesz, o kim mówię?
Wiem, o kim mówi pan. Dokładnie taki miałem zamiar. Widziałem sobie, oglądałem wszystkie mecze tu w Gorzowie. Widziałem, jak Bartosz Zmarzlik wykonuje to z czwartego pola. No, chciałem mi się po prostu to powtórzyć i pokazać, że ja też potrafię tak zrobić. Może na pewno mi się wydaje, jestem pewien, że nie wykonałem to jak Bartosz Zmarzlik.
Ale z tak samo dużą przewagą wygrałeś.
No, wykonałem to jak Wadim Tarasenko, ale podpatrywałem bardzo w tym Bartosza Zmarzlika i oglądałem filmiki, jak to wyglądało. W ogóle całym turnieju po prostu to, co oglądałem w TV, to w ogóle zupełnie inaczej to wygląda na torze i tak samo przychodziłem tu, oglądałem to na kamerze i w ogóle zupełnie inny tor jeżdżąc samemu na torze i głupiałem, dopóki tego sobie w głowie nie połączyłem, to mi to nie jechało.
Tyle triumfator 17. Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie, Rosjanin Wadim Tarasenko. Tymczasem żużlowcy miejscowej stali tym razem nie odegrali głównych ról we wspomnianych wcześniej zawodach. Żaden z trzech miejscowych zawodników nie awansował do półfinałowych wyścigów. Z dwoma z nich rozmawiał po zawodach Filip Górecki.
Szymon Woźniak, dzisiaj 8 punktów w Memoriale Edwarda Jancarza. Niestety zabrakło do półfinału troszeczkę. Szkoda czy trudno?
No wiadomo, że szkoda, bo chciałem się tutaj lepiej zaprezentować przed naszą publicznością. Zabrakło jednego punkciku do półfinału, no ale to już powiedzmy jest jakiś tam wtórny problem. Po prostu pojechałem dzisiaj nie najlepszy mecz, ale no, najbardziej pocieszające z tego wszystkiego jest to, że no, dokładnie wiem dlaczego testowałem silnik, na którym w tym roku nie miałem jeszcze za wielu okazji do jazdy i no, cierpliwie czekał na tą swoją kolej, ale no niestety nie mogłem dzisiaj się z tym silnikiem dogadać, ale no taki jest ten sport, że trzeba czasami pewne zawody poświęcić, żeby poszukać czegoś lepszego, a wiadomo, że decydująca faza sezonu się zbliża i największym dla mnie priorytetem w tej chwili jest być solidnym ogniwem stali i to jest mój główny cel.
Była też taka sytuacja w 8 biegu, dzisiaj chyba trochę tam zderzyliście z Adrianem Gałą i Kacper Woryna pomknął hen daleko.
No tak, ale tam to nie było nic takiego, no takie rzeczy się zdarzają, to jest żużel. nie było w tej sytuacji żadnej złośliwości ani z mojej strony, ani ze strony Adriana. Po prostu zwykła sytuacja torowa, także wszystko w porządku.
Jak ten tor dzisiaj się spisywał, jak ze spasowaniem?
No, plan na przygotowanie tego toru na dzisiejsze zawody był pierwotnie trochę inny, ale no wiemy, jaka była w ostatnich dniach pogoda i no, bardzo mocno musiał się organizator nastarać i pan toromistrz, żeby te zawody się odbyły, bo zalegała bardzo duża ilość wody przy krawężniku i trzeba było naprawdę mocno w ten tor ingerować, żeby te zawody mogły się bezpiecznie odbyć.
Tabela mówi, że następny mecz, czyli spotkanie z Falubazem, jesteście zdecydowanymi faworytami.
To, co mówi tabela, już się okazało w tym sezonie wielokrotnie, że nie ma najmniejszego znaczenia i jakiekolwiek dekoncentracja jest automatycznie w Ekstralidze piętnowana po prostu przez przeciwnika, także wkraczamy w decydującą fazę sezonu i tutaj nie ma mowy o żadnym rozluźnieniu czy cieszeniu się z tego, że jesteśmy faworytem. Nikt nam tych punktów za darmo nie da i każdy wyścig będzie na pewno bardzo emocjonujący.
Choć mimo, że sytuacja jest dość komfortowa, to potknięcie może drogo kosztować i pewnie jesteście tego świadomi.
Ja myślę, że do komfortowej sytuacji jeszcze daleko. Ja będę się czuł komfortowo, jak będziemy już matematycznie na pewno w tych playoffach, a wiadomo, że też warto walczyć o jak najwyższą pozycję na koniec rundy zasadniczej, bo to daje nam możliwość spotkania się z niżej notowanym rywalem, także trzeba jechać na maksa każdy mecz do końca.
Wiktor Jasiński dzisiaj 4 punkty w memoriale Edwarda Jancarza. Największy plus chyba przyjechanie przed mocnym Tarasienką.
Tak, było dużo fajnych plusów, fajne ściganie. Dzisiaj testowaliśmy fajne 2 silniki. Jeden nowy, zupełnie nowy. Dobrze mi się jechało. Szukaliśmy w sumie w ustawieniach, jak to się tu spasować na derby. Głównie taki był zamysł tych zawodów. Jestem zadowolony, wyciągnęliśmy wnioski i zobaczymy, jak będzie w piątek na derbach.
Właśnie zadowolony przede wszystkim z testowania, tak?
Tak, bardzo zadowolony, silniki fajnie spisywały. Gdzieś tam przegrywałem przez moje błędy, więc nie mam żadnych zarzutów do silników. Wyeliminuję błędy na następnych treningach i punktujemy w derbach, wygrywamy i cieszymy się jazdą.
A rywalizacja dzisiaj wzbudzała też jakieś emocje, adrenalinę?
Wiadomo, jechaliśmy z seniorami, jestem jeszcze juniorem, więc ta rywalizacja z seniorami zawsze jest z podwyższoną adrenaliną, że tak to nazwę. Jednak stawiałem się zawodnikom, więc cieszę się z tych zawodów. Jadę ze spokojną głową do domu i czekam na następne starty.
A właśnie, następny już występ tu, czyli derby, jak będzie?
Jak będzie, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze, patrząc po formie naszych tutaj zawodników z Gorzowa, jak i Zielonej Góry. Mam nadzieję, że będą fajne wyrównane derby i mam nadzieję, że z korzyścią dla nas, jak zawsze wiadomo, damy popis na torze i kibicujcie nam.
Chociaż szkoda oczywiście, że z osłabieniem w formacji juniorskiej, no bo Kamil Nowacki dalej ma problem.
Dokładnie, brakuje nam Kamila, to jest największy mankament naszej drużyny, już tak można powiedzieć. Kamil jeszcze leczy kontuzję, więc czekamy na niego z utęsknieniem. Mam nadzieję, że szybko się wyleczy i dołączy do nas.
Tyle młodzieżowiec moich Bermudów Stali Gorzów, Wiktor Jasiński, a te wspomniane derby już w najbliższy piątek na stadionie właśnie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie. Moje Bermudy Stal kontra Marwis PL Falubas Zielona Góra. Miejmy nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Transmisja z tego pojedynku oczywiście na naszej antenie. 23 minuty po godzinie 21:00 w tej części magazynu sportowego Radia Zachód. Będziemy rozmawiać o piłce nożnej, a konkretnie o naszych trzecioligowcach. Lechia Zielona Góra, jak wiele drużyn na tym szczeblu, ma dość krótki okres przygotowawczy, który rozpoczął się niespełna 2 tygodnie temu. W planach zielonogórzanie mają 4 w sumie gry kontrolne. Pierwsza już za nimi. W minioną sobotę zremisowali u siebie z innym lubuskim trzecioligowcem, Wartą Gorzów 2-2. Po tym spotkaniu Krystian Machalica rozmawiał ze szkoleniowcem zielonogórskich piłkarzy.
Andrzej Sawicki, trener Lechii Zielonogóra. Panie trenerze, zacznijmy może od sparingu 2-2 z Wartą Gorzów. Jaki to był w zasadzie mecz?
To była gra kontrolna. Taki mecz, można powiedzieć, trochę przewidywalny, bo pierwsze połowy zarówno my, jak i Warta wystawiliśmy pewnie trochę mocniejsze te jedenastki i to się różniło. Pierwsza połowa od drugiej się diametralnie różniła, jeśli chodzi o poziom grania. Ale generalnie trzeba być zadowolony. zespole miałem dużo, dużo gdzieś tam ambicji. No jednostka gdzieś tam treningowa wybiegana, bez kontuzji, także tak to można krótko podsumować.
Dla Was to już drugi tydzień przygotowań, jak Pan dotychczas oceni to, co Pan widuje na treningach, też na meczach choćby dzisiaj?
To znaczy się, no, normalny okres przygotowawczy, krótki. No jesteśmy na pewno na takim etapie, gdzie gdzieś tam testujemy trochę tych młodych chłopaków, przyglądamy się. No ale nie ukrywam, że ten czas już ucieka i gdzieś trzeba już się tak naprawdę skupiać na szlifowaniu tego pierwszego jak gdyby zestawienia, bo ten czas, tak jak powiedziałem, krótki, mała liczba gier kontrolnych, także myślę, że jeszcze w środę to będzie jakiś tak już w połowie ostatni moment gdzieś tam, żeby próbować gdzieś testować i tak dalej.
No właśnie, w środę przyjeżdża Kalina Gubin, kolejny trzecioligowy rywal, więc na początek macie takich rywali, z którymi będziecie jednak rywalizować w lidze.
No o to chodzi, no trzeba się przyzwyczajać do tego grania, do przeciwników też. Wiadomo, że poziom między trzecią a czwartą ligą jest znaczący, różnica jest znacząca, także o to chodzi. O to chodzi, żeby się jak najlepiej przygotować, a tak jak powiedziałem, liczba sparingów nie jest duża.
Któryś z braci Sylwestrzaków będzie grał w Lechii?
W tym sezonie chyba jednak nie.
Czyli jeszcze czekamy, bo były takie jakieś pogłoski, że jesteście zainteresowani, że no jest coś na rzeczy.
Radek z nami gościnnie poprosił, trenował z nami, przygotowywał się, ale podpisał kontrakt w Krzeszowie Ostrowiec, także nie ma tematu.
A zapytam jeszcze, czy jest temat Michała Janoty w Lechii Zielona Góra?
Nie wiem skąd w ogóle takie fake newsy. Kompletnie dzisiaj się to szeroko uśmiechnąłem.
Czyli to jest absolutnie żadne kłamstwo?
Nie słyszałem o takim czymś. Świetnie, by było mieć takiego dobrego piłkarza, ale... Myślę, że nie szybko.
A Ilan Rapoport będzie w tym sezonie grał w Lechii, czy to już pożegnaliście się?
Myślę, że jednak nie.
Jaki jest powód?
No, miał kontrakt tylko do czerwca, postanowił gdzieś tam jechać, szukać, testować się wyżej. Nie mamy teraz kontaktu, także myślę, że nie.
Dla Pana w ogóle ten temat pewnie nie jest przyjemny mówić o kadrze, bo Pan gdzieś tam narzekał trochę, że ta kadra nie jest taka, jaką by sobie Pan życzył.
No oczywiście, no ja, to chyba każdy trener zawsze będzie narzekał i no muszę powiedzieć, że tak, że jest nas po prostu zbyt wąska liczba takich jakościowych trzecioligowców, jak ja to nazywam. Mamy kilkunastu takich zawodników, może 12, może 13, resztę to są chłopcy, którzy niestety jeszcze muszą się uczyć. Przy tych naszych doświadczonych już zawodnikach, nie zaawansowanych wiekowo, ale doświadczonych, to jeszcze oni funkcjonują. Natomiast no, dzisiaj na przykład druga połowa pokazuje to, że jak już jest całkowicie jak gdyby inny zestaw ludzki, no to już nie jest, to po prostu są problemy. No tak niestety jest, czyli generalnie ja chciałbym mieć 15-16 zawodników na takim poziomie i resztę zawodników do walki, do nauki. No ale to jest marzenie.
Ale jeszcze, jak rozumiem, szukacie tych zawodników.
Tak, szukamy.
Jakieś nazwiska może pan zdradzić, albo kierunek gdzieś, w którym będziecie szukać?
Nie, żadnych kierunków, bo to jest też dynamicznie, to się zmienia. Także tak tyle mogę powiedzieć.
A na razie na bieżąco publikujecie informacje z podpisywania kolejnych kontraktów, więc to jest dobra wiadomość, że są pewne osoby.
Fajnie, cieszymy się, to są nasi zawodnicy, Zielony Górzanie, i fajnie, że zostają z nami. Tylko jeszcze raz powtarzam, że uważam, że powinniśmy, ten zespół potrzebuje też trochę świeżej krwi.
Trenerze, będzie się Pan posiłkował, czy może już się Pan posiłkuje tym okresem przygotowawczym sprzed zeszłego sezonu? Pamiętamy, jakie były problemy, choćby zdrowotne, te kontuzje, więc może gdzieś tutaj na tym etapie da się już zminimalizować ryzyko.
Po zimie na pewno mieliśmy sporo urazów. Ten okres przygotowawczy teraz na pewno nie będzie tak intensywny ze względu na krótką przerwę, jaką mieliśmy, i na wielką liczbę spotkań, które musieliśmy rozegrać w czerwcu i w maju. Także zawodnicy o tym wiedzą i nie jest łatwo, bo to jest taki moment też, że nie może być też tak za łatwo, natomiast uważam, że na pewno jest inne troszeczkę przygotowanie niż dotychczas.
Tyle trener Lechii Zielona Góra Andrzej Sawicki. Tymczasem dla trzecioligowej Warty Gorzów sobotni mecz sparingowy właśnie z Lechią, zremisowany, przypomnę, 2-2, był drugim już sparingiem rozegranym w tym okresie przygotowawczym tego lata. Wcześniej ekipa trenera Pawła Posmyka zwyciężyła 2-1 z Kluczewią Stargard.
Paweł Posmyk, trener Warty Gorzów. Panie trenerze, na początek zapytam o taką ogólną ocenę tego sparingu z Lechią Zielona Góra. Ja myślę, że to był bardzo fajny sparing i dla jednego, dla drugiego zespołu, bardzo pożyteczny. Myślę, że stał na bardzo fajnym poziomie i dziękuję tutaj trenerowi Andrzejowi za to, że mogliśmy sobie tutaj sparować. Także na pewno bardzo, bardzo fajny trening, dużo materiału do analizy. Wracamy do domu, siadamy do meczu, oglądamy to jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, wyciągamy to, co jest dla nas cenne, to, gdzie zrobiliśmy błędy. Pokażemy sobie, żeby to poprawić i więcej takich błędów nie popełniać.
A takie mecze pokazują, jakim zespołem jest Lechia Zielona Góra? Pytam, bo będziecie rywalizowali w lidze, czy będziecie się posiłkowali choćby tym spotkaniem dzisiejszym?
Nie, no na pewno, tylko myślę, że to już są takie spotkania, gdzie tak naprawdę jedni na temat drugich wszystko wiedzą, a później na boisku okazuje się, że niewiele wiemy. Tak żartobliwie mówiąc. Ale nie, wiemy jak Lechia gra, Lechia wie, jak gra Warta i myślę, że tutaj będą niuanse później decydowały o tym, kto w lidze będzie robił jakiś punkt.
Trenerze, po środzie zdaje się miała być informacja co do testowanych zawodników, co do ich przyszłości i jak wygląda sytuacja?
No ja myślę, że ona się już w 80% wyklarowała, za chwileczkę jeszcze ostatnie gdzieś tam rozmowy i myślę, że w głowie już mamy zarys i wiemy jak ta kadra ma wyglądać. Może gdzieś tam jedno miejsce jeszcze zostawimy sobie, bo to różne rzeczy się w ligach dzieją i może jakiś ciekawy zawodnik jeszcze się pojawi, ale generalnie myślę, że ta kadra już w tej chwili jest na tyle ukształtowana i w poniedziałek gdzieś tam zaczniemy ogłaszać już te kolejne nazwiska i zamkniemy ten zespół.
Czyli na razie, jak rozumiem, cisza, tak? Nie będzie...
Tak, no bo dopóki chłopcy nie złożą podpisów pod kontraktami, to nie będziemy o tym rozmawiać. Na pewno dzisiaj część chłopaków to zrobi, w poniedziałek kolejni, ale mówię, dopóki oficjalnie nie podpiszą, to nie będziemy informowani.
Na rynku transferowym też już raczej nie nastawiacie się na szukanie zawodników.
Nie, wiemy co chcemy, wiemy co mamy, także tutaj już u nas testowania na pewno nie ma. Tak jak mówię, jak gdzieś tam jeden chłopak się pojawi albo gdzieś jakaś jedna perełka, która gdzieś będzie chciała przyjechać i pokazać, to na pewno umożliwimy, ale generalnie już testowanie zamykamy, bo zostały 3 tygodnie do ligi i trzeba bardzo intensywnie ten czas przepracować i nie mamy tutaj miejsca i tego czasu właśnie na to, żeby gdzieś tam dawać sobie możliwości na to, żeby ustawiać jakiś sparing pod jakichś chłopców.
Trenerze, Lechia, Warta i Karina, to jest silna lubuska reprezentacja w trzeciej lidze?
Czy silna, to zweryfikuje sezon. Na pewno cieszy to, że to są 3 zespoły. Bardzo bym chciał i żałuję, że nie ma w tym gronie jeszcze, nie ma w tym gronie jeszcze Stilonu, bo myślę, że byłby tutaj idealny i fajnie by było, gdyby w przyszłym roku kolejna ta lubuska drużyna dołączyła, a te 3 zostały na tym szczeblu i byśmy byli z roku na rok coraz silniejsi, bo nie ukrywajmy, że do tej pory byliśmy nawet w tej trzeciej lidze kopciuszkiem, zawsze jedna drużyna, druga albo wchodziła, spadała i to tak zaczęło niefajnie wyglądać. No teraz są 3 zespoły i bardzo wierzę w to i życzę wszystkim tym drużynom, żeby ten poziom trzecioligowy zachować w kolejnym roku również.
A w którym momencie przygotowań w zasadzie jesteście teraz?
No w tej chwili ciężko pracujemy motorycznie, to są treningi również taktyczne, również piłkarskie, ale tą podbudowę motoryczną robimy i chcę, żeby ten zespół nie bał się pracy, chcę, żeby ten zespół wiedział, że dobrze przygotowany motorycznie, jest w stanie zagrać wszystkie spotkania na bardzo fajnym poziomie i myślę, że to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Gdzieś tam tłumaczę to chłopakom i chłopcy wierzą w ten projekt i przekonali się już do tego. Bardzo fajnie pracują te 2 tygodnie, bardzo treściwe, także ja mam głęboką nadzieję, że praca, którą wykonujemy, się obroni, a przynajmniej nie będziemy mieli do siebie pretensji, że gdzieś tam nie przepracowaliśmy motorycznie okresu przygotowawczego, bo myślę, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby starczyło tej pary na te 17 spotkań i żeby w każdym spotkaniu można było liczyć na każdego zawodnika.
Tyle Paweł Posmyk, szkoleniowiec Warty Gorzów. Z kolei nasz trzecioligowiec, beniaminek tych rozgrywek, Karina Gubin. No trzeba przyznać, że stoi pod trudnym wyzwaniem. Z klubu jak na razie odeszło 5 piłkarzy po tym awansie z 4. ligi, a kilku najbardziej doświadczonych, jak Mateusz Hałambiec, Jakub Jasiński i Dominik Skrzyński, no, waha się, czy pozostać dalej w Karinie, czy grać na tym wyższym szczeblu. O sytuacji w klubie Marek Staniszewski rozmawiał z prezesem gubińskiego klubu Andrzejem Iwanickim.
Jaki będzie budżet klubu w trzeciej lidze?
Nie mamy tematu zamkniętego. Liczyliśmy, że coś nam miasto dołoży, nie dołożyło nic na razie. Tak jak mieliśmy 60 tysięcy dotacji, tak mamy. Staramy się tutaj, gdzie możemy, u naszych przedsiębiorców. 4 czy 5 osób nam się zobowiązały, że będą wpłacać po 500 zł. Mamy dużo tematów jeszcze zaczętych i na tą chwilę nie zamknęliśmy tego tematu. Nie zakończyliśmy, nie zamknęliśmy.
Proponowany taki budżet marzeń to był jaki?
Budżet marzeń by był tak gdzieś 900 tysięcy, a żeby było, ale to jest raczej nierealne. Żeby... Na razie to wygląda nieciekawie, o tak.
A jak wygląda sprawa infrastruktury na stadionie w Gubinie?
Tu burmistrz miasta przeznaczył ponad 100 tysięcy złotych. Wszystko jest pozlecane, żeby dostosować stadion, jest pozlecane. Tu taka firma zajmuje się ogrodzeniami, Fantazja zajęła się tymi sprawami, ma zlecone. Miasto też pozamawiało, czy to ogrodzenia te przenośne, żeby tam poustawiać. No to wszystko, co brakuje, jest pozamawiane. Bramki przyszły, nowe. Wszystko jest w trakcie dostosowania i tu jest ponad 100 tysięcy przeznaczone i to będzie na pewno dostosowane i zrobione.
Czyli nie ma takiego niebezpieczeństwa, że musicie grać na innych stadionach?
Nie, nie. Mamy tutaj taki plan, że do końca lipca, ja taki przedstawiłem też harmonogram, że do końca lipca dostosujemy stadion do rozgrywek.
A kiedy będzie weryfikacja, kiedy otrzymacie licencję na grę w trzeciej lidze?
To znaczy mamy otrzymać tę licencję warunkową, no z tym naszym harmonogramem do stosowania, ale no póki co jej nie dostaliśmy, no nie, ja wysłałem ten harmonogram i jako Benjaminek mieliśmy dostać to warunkowo.
Teraz przejdę do strony sportowej. W planie macie przed ligą 5 sparingów, testujecie też zawodników, ale z klubu już teraz wiadomo, że odeszli Paweł Cierech, Marcin Piec, Jakub Bławuciak, Przemysław Macierzyński, Kamil Ganczarek i Erik Ristok. Co z Mateuszem Hałambcem?
Mateusz Hałambiec ma się nam określić do poniedziałku. Chcemy, żeby został, ale poprosił jeszcze mnie o czas.
A jakie są powody ewentualnie jego odejścia?
Praca, rodzina. No niestety tutaj i trening jeden w tygodniu dochodzi, są dalsze wyjazdy. Wiadomo, że będzie musiał dużo więcej czasu poświęcić. To nie ulega wątpliwości. No i jest głównym powodem jego to.
Testujecie wielu zawodników. Jednym z takich zawodników jest Denis Matuszewski z Unii Kunice-Żary. To taki najlepszy snajper w województwie, jeśli chodzi o wszystkie klasy rozgrywkowe. Czy ten zawodnik ma szansę u was zagrać?
My byśmy chcieli. Tu jest jakby obopólna zgoda. Unia Kunice chyba też nie będzie robić przeszkód i dogadamy się, żeby on poszedł do nas, do trzeciej ligi. On tam mierzył trochę wyżej, ale oni mu wskazali, żeby za duży przeskok i żeby pograł gdzieś w trzeciej lidze. Był u nas już na treningu. Jeśli to wszystko pozytywnie wypadnie, to na przyszły tydzień chcemy rozmawiać z Unią Kunice o przejściu. Jest duża szansa, że on może występować u nas.
Kto jeszcze z tych zawodników z województwa ewentualnie już jest bardzo blisko Kariny?
No myśmy dali 2 tygodnie zawodnikom wolnego. 3 czy 4 zawodnikami jeszcze nie mam, naszymi, jeszcze nie mam potwierdzone, dogadane, że zostaną. Między innymi tam jest Kuba Jasiński, Skrzyński, którzy nie potwierdzili nam jeszcze, że zostaną w klubie. Mamy 6 chłopaków z Srebrnego Głogów, którzy testujemy, znaczy 5, a 6 ma teraz dojechać, bo był gdzieś tam na wybrzeżu. Mamy tutaj jeszcze kilka osób ma przyjechać na testy w tym tygodniu. Chcemy taki przybliżony skład na koniec przyszłego tygodnia zamknąć, a taki już całkowity skład do końca miesiąca, bo wiadomo, że wielu zawodników celuje trochę wyżej, 1., 2. liga, ale oni no te testy kończą też już, także pod koniec miesiąca będzie można jeszcze zawsze kogoś ciekawego wyłapać.
Kadra zespołu na trzecią ligę ma liczyć ilu zawodników?
20-22. Jeśli będziemy mieli ciekawych zawodników na testach, to będziemy nawet do 22, no a minimum 20 musi być.
Tyle Andrzej Iwanicki, prezes Kariny Gubin, czyli Beniaminka trzeciej ligi piłkarskiej. Po chwili muzycznej przerwy będziemy jeszcze rozmawiać o futbolu, ale zejdziemy na troszeczkę niższy szczebel. 19 minut dzieli nas od godziny 22. Pozostajemy przy futbolu w magazynie sportowym Radia Zachód, ale zejdziemy dokładnie o 2 szczeble niżej, bo ostatnio mówiliśmy o naszych trzecioligowcach. Tymczasem po fuzji Arki Nowa Sól i Akademii Piłkarskiej Falubas na piłkarską scenę wraca do zamet Nowa Sól. Po spadku piłkarzy Arki z czwartej ligi postanowiono połączyć siły. Nowym szkoleniowcem zespołu, który zagra w zielonogórskiej klasie okręgowej, został Mateusz Rejman. O sytuacji w Nozamecie mówią wiceprezes klubu i trener właśnie tego też Dozametu.
Damian Stopa, wiceprezes Dozametu Nowa Sól. Właśnie powrót do historycznej nazwy.
Wracamy do historii, do tradycji, do najlepszych lat świetności nowosolskiej piłki. Zostały dwa kluby stworzyły tutaj nowe środowisko piłkarskie dla powiatu nowosolskiego.
Te dwa kluby, czyli Arka i Akademia Falubas.
Tak, Akademia Piłkarska Falubas i Arka Nowa Sól w Nowej Soli od, można powiedzieć, od walnego zebrania grają pod jednym szyldem, czyli KS Dozamet Nowa Sól.
Jeśli chodzi o Arkę, która spadła z czwartej ligi, no to rzeczywiście w tych ostatnich meczach borykała się z olbrzymimi kłopotami kadrowymi.
Kontuzje miały jak gdyby też tutaj bardzo duży wpływ na to, że klub spadł jak gdyby do klasy okręgowej. Natomiast no w tej chwili to sytuacja kadrowa wygląda zdecydowanie lepiej. W tej chwili mamy około 28 zawodników, których, że tak powiem, sprawdzamy. Opieramy oczywiście cały skład na trzonie zespołu, który był w poprzednim sezonie. Oprócz, mówię, Patryka Zawojka, który został wypożyczony do Odry, Bytom Odrzański, reszta, wszyscy zawodnicy zostają.
A ci nowi zawodnicy skąd?
To są zawodnicy przede wszystkim stąd, bo jak gdyby koncepcja, jak gdyby budowania, jak gdyby piłki nowosolskiej jest taka, jaka była kiedyś w dawnych czasach, czyli mają być to chłopcy i zawodnicy, którzy pochodzą z Nowej Soli, czy są z powiatu nowosolskiego. Więc można powiedzieć, że w tej chwili na 28 zawodników, 28 jest z Nowej Soli, czy z powiatu.
Jeśli chodzi o samą organizację klubu, tu też będzie pewnie sporo zmian.
Tak, na pewno dużo zmian, bo od kwestii herbu, poprzez kwestie organizacyjne, tak naprawdę marketingowe, no myślę, że bardzo, bardzo dużo zmian, bardzo dużo pracy, no ale tak jak mówię, no pracując jak gdyby też gdzieś wcześniej, czy działając w Akademii Piłkarskiej Falubas przez ostatnie 10 lat, też zaczynaliśmy od zera tak naprawdę i można było stworzyć bardzo duży projekt na ziemi lubuskiej.
Cel sportowy chyba jeden, powrót do czwartej ligi.
Cel sportowy oczywiście zawsze stawiamy sobie jak najwyższe cele, czyli jak najbardziej, że powrót do czwartej ligi, ale tak jak mówię, przede wszystkim tak i tak skupiamy się na budowie zespołu na najbliższe lata, więc tak naprawdę jeżeli nawet nie udałoby nam się powrócić do czwartej ligi, to tak i tak ten najbliższy rok ma być jak gdyby tym takim okresem, gdzie będziemy mogli po prostu zbudować drużynę złożoną właśnie z Nowosolan, którzy docelowo w przyszłości na pewno będą chcieli wrócić do czwartej ligi.
Mateusz Rejman, nowy szkoleniowiec nowosolskiego Dozametu. Poważne wyzwanie, bo klub spadł z czwartej ligi, więc no, takie odrodzenie. Jak to ma wszystko wyglądać?
Na razie ma to tak wyglądać, że budujemy drużynę tak naprawdę od podstaw. Z dużym spokojem, a jeszcze większym zaangażowaniem i tak to na razie wygląda.
Nowi testowani zawodnicy to są zawodnicy, którzy są z Nowej Soli.
Znaczy tak, pierwszy ten mecz tak naprawdę to służy do tego, żebym przeglądał tą kadrę zawodniczą oraz to, co prezesom dało się tam w jakiś sposób, brzydko powiem, załatwić. Od tego zależy, jak oni się będą prezentować i czy będziemy w stanie stworzyć z tych ludzi drużynę.
Mecze sparingowe przed inauguracją rozgrywek ligowych, ile ich rozegracie, z kim?
Czekamy tak naprawdę, ja jestem drugi dzień w klubie, pewne sytuacje jeszcze są jakby przede mną. Z tego, co wiemy, jest jakiś klub z Dolnośląskiej, a klasy już zaklepane na następny tydzień i jeszcze potrzebujemy dwóch sparring partnerów, także no, będziemy po prostu szukać tych sparring partnerów.
Niecałe 12 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód pomówimy jeszcze o królowej sportu. 5 gorzowskich lekkoatletek wystąpiło w zakończonych wczoraj w Tallinie Mistrzostwach Europy Juniorów. Z medalem wraca faworytka, czyli Kornelia Lesiewicz z AZS-u AWF-u Gorzów, która była bezkonkurencyjna w biegu na 400 metrów. Spośród podopiecznych trenera tego klubu, Sebastiana Papugi, który był też w sztabie kadry, występ zanotowała również Aleksandra Wołczek. Sztafeta 4x400 z jej udziałem niestety odpadła niespodziewanie w eliminacjach.
No, występ indywidualny na pewno bardzo nas cieszy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Kornelia podchodziła do rywalizacji jako faworytka biegu. No i oczywiście nie zawiodła naszych oczekiwań, była w dobrej dyspozycji, zdobyła tytuł mistrzyni Europy. No i z tego się bardzo cieszymy. Ja jako trener Jestem dumny, że mogłem słuchać Mazurka Dąbrowskiego, tak jak myślę, że wszyscy byliśmy uradowani z tego tytułu.
No i widziałem, że trener swój medal dostał też, tak?
Tak, dokładnie.
To też złoty, taki podobny jak...
Nie, nie, medale dla trenerów są srebrne.
Co można o sztafecie powiedzieć tak najprościej i najkonkretniej?
No, tak najprościej to można było powiedzieć, że sztafeta oczywiście, biorąc pod uwagę najsilniejsze zestawienie, miała szansę powalczyć być może i nawet o medal. Natomiast niestety nie przeszliśmy eliminacji z tego względu, że Kornelia nie mogła być obciążona dodatkowymi już startami, bo ma ich od stycznia bardzo wiele. W związku z tym, że jest młoda, przede wszystkim jedzie na najważniejszą imprezę, czyli na igrzyska. Natomiast druga nasza liderka, Alicja, miała swoje biegi indywidualne. No i ja jako trener zajmujący się również sztafetą, nie chciałem Alicji odbierać jej możliwości walki o finał. Powalczyła o finał, zrobiła super wynik, wypełniła minimum na Mistrzostwa Świata i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast no, dziewczyny, które przyjechały do sztafety, biegały w biegu eliminacyjnym, no i niestety trochę tutaj nam zabrakło czasu, zabrakło wyniku do tego, żeby awansować do tego finału. No na pewno nie jesteśmy tym faktem pocieszeni, no ale cóż, no taki jest sport. Za sztafetę też odpowiadają cztery, a w tym wypadku miało je odpowiadać nawet i sześć dziewcząt, ponieważ w sztafecie też można dokonać dwóch zmian i być może jakieś tam plany ku temu były, natomiast no niestety nie przebrnęliśmy tych eliminacji, nad czym ja bardzo ubolewam, no ale to no, tak wyszło jak wyszło i też wszystkich sytuacji, które miały miejsce akurat podczas sztafety, nie byłem w stanie przewidzieć.
Kornelię teraz czeka no potężne wyzwanie logistyczne, bo kierunek Tokio, a później Nairobi, czyli no prawie, że można powiedzieć podróż dookoła świata, tak?
No można tak powiedzieć. Na razie nie myślimy o podróżach, na razie skupiamy się na tym, co ma być, czyli przylot do Nairobi, tam aklimatyzacja, jakieś treningi, na podstawie których trener będzie ustalał składy i na razie tak naprawdę skupiamy się na tym, co najbliżej czeka Kornelię i gdzie musi być przygotowana do dobrego biegania.
A do Tokio kiedy wylot?
Do Tokio wylot 21.
Tyle trener AZS-u AWF-u Gorzów Sebastian Papuga. Tymczasem w stolicy Estonii rywalizowały też trzy zawodniczki ALKS-u AJP Gorzów. We wspomnianej sztafecie 4x400 pobiegła Olga Rzeszewska, natomiast 19 w siedmioboju była Kornelia Sura. Trener Tomasz Saska, także członek sztabu kadry, najbardziej się cieszył z szóstego miejsca Alicji Kaczmarek w biegu na 400 metrów przez płotki. Szkoleniowiec ALKS-u AJP przyznaje, że przed mistrzostwami brałby taki wynik w ciemno.
No, zdecydowanie, zwłaszcza wynik z półfinału brałbym w ciemno, nawet z eliminacji, także no, ja jestem bardzo zadowolony z szóstego miejsca. Sprawda po cichu, gdzieś tam się wczoraj zaświeciło światełko w tunelu, czy jest szansa walki o medal, ale no niestety dla Alicji za dużo było te trzy biegi. Ona ewidentnie była zmęczona, także za krótki czas jeszcze mieliśmy do tego, ale dwa miesiące i chyba bodajże dwa tygodnie. Także to jest, no udało nam się naprawdę coś fajnego zrobić. No i przede wszystkim dwa rekordy życiowe, które gdzieś tam są, 58-40, super wynik, także jestem bardzo zadowolony.
Wynik, podkreślmy, dający też minimum na Mistrzostwa Świata w Nairobi.
No tak, trochę mocniejsze, no, mocniej pobiegła niż wynik na Mistrzostwa Świata, no także jej się sezon trochę przedłuży. No i bardzo dobrze tak naprawdę, bo mało tego było. No także praktycznie wracamy z Estonii, chwila, moment i za chwilę wylatują do Kenii. Tak to wygląda, no i tyle. No i czekamy na jakieś dobre występy jeszcze z Kenii, zobaczymy, czy te mistrzostwa się odbędą, bo miejmy nadzieję, na razie jeszcze nic się nie zmieniło, ale to nie wiadomo jak będzie za miesiąc.
Zakładając, że nic się nie wydarzy, to jaki teraz plan?
Znaczy tak, ja do Kenii nie lecę, bo Polski Związek mnie jakby nominował kierownikiem wyjazdu, ale ja po prostu ze względów prywatnych nie mogę jechać. No i Alicja na pewno pojedzie, Olga tak najprawdopodobniej Rzeszyska tak samo, bo obydwie, Olga pojedzie do Miksa razem z Kornelią Rysiewicz i z Alicją, także trzy dziewczyny z Gorzowa będą na Mistrzostwa Świata w sztafecie Miks. No, 8 bodajże wylatują do Kenii, do Nairobi.
obóz mają przygotowawczy, muszą się chwilę zaadaptować, bo to jest na płaskowyżu 1600 metrów. No i po tym obozie klimatyzacyjnym zaczynają mistrzostwa świata. No teraz chwilę oddechu, tak naprawdę ze dwa dni potrzebujemy, żeby no, zanim wrócimy, zanim dojedziemy do Polski, też ze dwa dni luzu potrzebujemy. No i od nowa zaczynamy się przygotowywać do mistrzostw świata teraz.
No i jeszcze podsumowując te mistrzostwa, 19 miejsce Corneli Sury. Pewnie może jakiś lekki niedosyt, ale dla niej to w ogóle już sam awans był na wypełnienie minimum był już wielką sprawą, prawda?
No tak, ale trzeba pamiętać o tym, że jakby w Polsce pierwszy wielobój zaczęliśmy w maju, bo tak się zaczyna, mistrzostwa Polski były szybko, bo zaraz na początku czerwca, także tam trzeba mieć też szczyt formy, żeby potwierdzić tą formę, no i teraz trzeci jakby gdzieś taki strzał jest, to ciężko zrobić, no wiadomo, no wyglądało to nie najgorzej tak naprawdę, no nie wiem co się stało na kuli, do dzisiaj nie wiemy co się stało, bo kula latała nam bardzo daleko na treningach, a faktycznie w konkursie po prostu była tragedia. Wzwyż też nie wyglądał najlepiej, a poza tym wszystkie konkurencje inne, no bardzo przyzwoity poziom tak naprawdę, no i no, trzeba się cieszyć, znowu ponad 500 zrobione, miejsce 19 nie oddaje tego, jak to wyglądało, skok dal bardzo przyzwoity, tu jestem bardzo zadowolony z tej konkurencji. Na pewno 800 samodzielne prowadzenie w temperaturze 32 stopni, to nic fajnego, a tu były straszne upały akurat, jak był wielobój. Także jestem zadowolony, no oczywiście zawiedziony jestem sztafetą, że nie awansowała, ale to już jakby nie ode mnie zależne.
Kornelia Sura kończy sezon, no i niestety kończy występy w barwach ALKS AJP Gorzów, choć dla niej na pewno będzie ambicja dalszego rozwoju już w przyszłym sezonie już w barwach Warszawy, tak?
Znaczy jeszcze to nie jest pewne, ale no tak, jesteśmy dogadani z moim kolegą, przyjacielem z Warszawy, Markiem Rzeką, który ma się nim zająć, jak Kornelia pójdzie na studia, bo Kornelia idzie na studia do Warszawy od października, także no tak stanowiliśmy Kornelia, zresztą ma ambitne plany jakieś naukowe, że zobaczymy co z tego będzie. Ja no, nikt nie przeszkadza, chcę pomagać, że z pewnością będzie zmiana baz, bo jeszcze do końca roku będzie zawodniczką ALKS-u.
Tyle trener właśnie ALKS-u AJP Gorzów Tomasz Saska. Już tylko 3 minuty dzielą nas od godziny 22, a to oznacza, że kończymy dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną niemal prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.